Ogrodowe sprawy, odcinek trzeci. Cześć wszystkim.
Dzień dobry.
Dziś z moją mamą Natalią rozmawiamy o jesiennych pracach w naszych ogrodach. Temat szeroki i bardzo na czasie. Pracy mamy mnóstwo, a dni coraz krótsze i coraz mniej szans na słoneczne chwile z bardziej suchą glebą. Jesień to gorący czas dla nas wszystkich ogrodników i zanim zanurzymy się w kocach z ciepłą herbatką czy kawką, co kto lubi, i będziemy mogli podziwiać przez nasze okna piękne, wypielęgnowane ogrody, teraz powinniśmy o nich pomyśleć i troszkę w nich popracować. Zaopiekować się nimi.
A pracy w ogrodzie jest dużo na jesieni.
Oj no, chyba najwięcej spośród wszystkich pór roku. A co teraz można i trzeba robić? Książki mówią wiele, teorii jest wiele, ale my Wam opowiemy, co my robimy w naszych ogrodach, zarówno w tym przydomowym, jak i w tym letniskowym, w którym jesteśmy raz na czas i dlaczego teraz to właśnie robimy. Przede wszystkim jesienią zmagamy się z grabieniem liści.
Wcześniej trzeba skosić trawę. Ciągle wydaje nam się, że to jest ostatnie koszenie, ale jesień jest ciepła, przedłuża się, więc kosimy do tej pory, dokąd nie będą przymrozki pierwsze i trawa przestanie wtedy nam rosnąć. Jeżeli skosimy sobie trawę, wtedy łatwiej nam grabić liście, a kosząc trawę zbieramy zarazem liście, które wędrują prosto do kompostownika.
Tak, ale jeśli mamy ich mnóstwo, to nawet kosiarka tego nie przerobi. Więc najpierw chyba trzeba przynajmniej z grubsza to, co więcej, zgrabić.
No ja zawsze grabię na raty. Czyli jeśli spadną z drzewa liście pierwsze, na przykład z jabłoni, od razu je grabię, aby tego było mniej i żeby ta trawa nasza, cały ten trawnik wyglądał ładnie. I tak systematycznie grabię i składam albo do kompostownika, albo po prostu na pryzmę, jeśli jest tego dużo.
No my mamy dużo. My mamy z naszych drzew, ale mamy również mnóstwo liści z drzew z sadu od naszej sąsiadki, które przylatują do nas z wiatrem zachodnim, który jest prawie zawsze od zachodu. No i nad naszym całym sadem górują ponad stuletnie lipy, z których jest mnóstwo liści, ale kochamy je za to, że tworzą nam piękne tło dla ogrodu i w każdej porze roku wyglądają inaczej. Także przyjmujemy je z całym dobrodziejstwem inwentarza. A tego inwentarza właśnie na jesieni jest najwięcej. Także kiedy zgrabimy liście, pomożemy sobie kosiarką, skosimy też trawę, no to oczywiście wszystko to zawozimy do kompostownika. Od razu przy okazji robi nam się złoto ogrodnika, także wszystko ładnie się składa. Kiedy już uporamy się z liśćmi i z trawnikiem, podlewamy krzewy zimozielone.
Ponieważ mamy dużo deszczówki, postaram się każdy litr wody złapać do pojemnika, dlatego na jesień tej wody jest sporo i przystępujemy systematycznie, jak spadnie deszcz, do podlewania. A mamy dużo do podlewania.
No mamy bardzo dużo do podlewania. Mamy dużo tuj. Ja wiem, że nie wszyscy je kochają, ale my nasze uwielbiamy. Tworzą nam wspaniałe zacisze. Mamy osłonięty ogród od wiatru, od jakichś tam spojrzeń z zewnątrz. Mamy piękny zielony kolor. I naprawdę bardzo, bardzo cenimy nasze tuje, a więc je podlewamy, żeby były gęste, żeby były zielone i wykorzystujemy do tego, tak jak mama mówi właśnie, każdą kroplę wody, którą zbieramy przez cały calusieńki rok. No ale oprócz tuj mamy jeszcze inne zimozielone rośliny.
Mamy bukszpany, które obroniliśmy przed ćmą. kulki bukszpanowe, mamy całe kółko bukszpanowe, które przed zimą musimy podlać i to dosyć mocno. Oprócz tego posiadamy jeszcze do podlewania jodły koreańskie, moje ulubione jodły, ponieważ one już mają parę lat, a jednak są jeszcze małe. Musimy o nie szczególnie dbać, ponieważ są to piękne, milutkie, nie kują, mają piękne niebieskie szyszki i nie rozkrzewiają się szeroko. Mają po prostu jeden przewodnik, dlatego nadają się na mniejsze nawet działki. Oprócz tego jeszcze młode magnolie musimy podlewać, które są posadzone na przykład w tym pierwszym roku. Trzeba zabezpieczyć bryłę korzeniową i trzeba je podlać przed zimą.
To tak, mówisz teraz o młodych roślinach, które tak trzeba przed zimą zabezpieczyć, ale jeszcze z zimozielonych przecież mamy cudownego naszego świerka gniazdkowego przy tarasie, który ma non-stop sucho, bo rośnie pod dużym świerkiem, więc ja go cały czas podlewam przez cały rok. Mamy przecież jeszcze irgi przy garażu, które wymagają od nas podlewania, bo tam jest bardzo, bardzo sucha gleba, więc tym bardziej. Mamy machonię, którą bardzo lubimy, również ją podlewamy. No i mamy jeszcze jałowce, ale najwięcej podlewania od nas wymagają cisy.
Cisy rosną pod południowym oknem, dlatego trzeba je podlewać systematycznie. Cały rok ciągle mają sucho. I aby nam przeżyły zimę, musimy je podlewać często jesienią, a nawet i zimą, kiedy są roztopy.
Cisy, szczególnie jeden z naszych cisów, który był przesadzany już jako bardzo duży krzew, musiał być uratowany przed wyrzuceniem. Gdybyśmy go po prostu nie przesadziły, no to niestety musiałby pójść na straty. Był przesadzony jako bardzo duży już krzew. No i do tej pory, mimo że minęło już parę dobrych lat, jakoś tak nie może się pozbierać, dlatego dbamy o niego szczególnie i podlewamy go systematycznie. Oprócz podlewania czeka nas jeszcze sadzenie cebulowych. Mamy ich całkiem sporo w tym roku. No i nie możemy się zebrać, no ale to w końcu trzeba zrobić. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze z pogodą, że jeszcze będzie ciepło, słonecznie, no i w miarę sucho. Mamy do zrobienia rabatę. Będziemy sadzić tulipany, będziemy sadzić czosnki ozdobne, także potrzebujemy jeszcze ładnej pogody.
Potrzebujemy, żeby było sucho, bo w tej chwili od kilku dni deszcze przechodzą i jest tam po prostu zbyt mokro. Ale jeszcze nie jest za późno, jeszcze nie będzie przymrozków, damy radę.
Mnie jeszcze czeka zbieranie nasion bylin, bo ja tego nie odpuszczę. Chcę mieć w kolejnym sezonie bardzo dużo kwiatów w ogrodzie, jeszcze więcej, bo ciągle mi mało i mało. No i właśnie dlatego potrzebuję słonecznych i suchych dni, żeby mieć 100% pewność, że nasiona są i dojrzałe, i suche, żeby nie było na nich żadnych oznak pleśni, bo będę zbierać nasiona z gaillardii, będę obskubywać jeżówki, no moje ukochane kosmosy, pewnie dla ciebie aksamitki, bo ty je bardzo lubisz. Liatry kłosowe również będę zbierać, no i astry jesienne. Jedne już mi przekwitły, inne jeszcze ciutkę kwitną. No i oczywiście moje ukochane zowciągi, maleństwa przepiękne, więc chcę ich mieć coraz więcej, potrzebuję nasion, żeby mieć już od kolejnego sezonu wszystkich tych kwiatów dużo więcej, bo oczywiście mogłabym kupić, ale nie kupiłabym tylu sztuk, ile potrzebuję. A wysiew nasion teraz jesienią czy wiosną to jest bardzo dobra metoda na szybkie zwiększenie ilości naszych ukochanych kwiatów w ogrodzie.
No to skoro nasiona pozbierane, to chyba sekator do ręki. Czas poprzycinać przekwitłe i brzydkie byliny.
Tak, przekwitłe byliny. czyli właśnie astry jesienne, które często są brzydkie od dołu. Przycinamy jeszcze liliowce, przycinamy irysy. Wieżówki zostawimy, prawda?
Zostawimy ptakom.
Zostawimy, bo one są fajne.
Nakarmy ptakom może na piękne widoki zimowe, jak oszronią się.
Albo na suche bukiety.
Albo na suche bukiety. Zostawimy.
Dobra, czyli wieżówki zostawiamy. A kiedy już przytniemy byliny i zaniesiemy te przycięte części na kompost, no to zostanie nam przycięcie drzew i krzewów. Mamy już niewiele do cięcia i chyba już zostawię to na wiosnę. Do tej pory dokonałyśmy podcinania od dołu naszych sosen czarnych. Była piękna pogoda, udało się, bardzo dużo koron od dołu podcięłam. Zrobiło się przewiewnie dla róż, zrobiło się trochę więcej światła dla krzewów, które rosną pod sosnami, no i odkryły się bardzo ładne pnie. No ale do tego oczywiście potrzebna jest odpowiednia pogoda. Nie może być opadów, nie może być mgły, musi być sucho, no i jest przyjemnie, jak jest chociaż troszkę słońca. A taki dzień udało nam się mieć. Także sosny sobie załatwiłyśmy, a później pod sekator poszedł nasz świerk. Mamy świerka niebieskiego przy tarasie, na rogu tarasu. Jest już chyba 15-letni.
Na pewno.
Chyba więcej nawet ma. No w każdym razie między 15 a 20 lat ma. I co roku bardzo nam się przydaje do tego, że ozdabiamy go kwiatełkami na święta Bożego Narodzenia. Bardzo fajnie to wygląda, naturalnie, no bo jest to przecież piękne naturalne drzewo, prawdziwa choinka. I on rósł nam od małego tak, że miał koronę od samego dołu, ale już przyszedł czas na to, żeby podkrzesać go właśnie do góry. I teraz tej jesieni właśnie to zrobiłyśmy. Była akcja na całego, we trzy osoby. Ja cięłam piłką ręczną, wchodząc na czworakach pod niego. Mama stała obok, mówiła mi, która jeszcze gałąź, żeby to drzewo później wyglądało ładnie. A mój syn odciągał te gałęzie do sadu, także sprzątał po nas.
Zrobiło się tam więcej światła i dlatego chcemy tam posadzić nowe rośliny. Już są kupione, już są ustawione. Czas tylko je po prostu wsadzić.
No już są ustawione zbyt długo. Stoją już prawie 2 tygodnie chyba. No ale raz padało, raz nie było czasu, raz było coś innego do zrobienia, bardziej ważnego. Stoją w doniczkach, więc nic im się nie dzieje. Myślę, że w poniedziałek je posadzimy. A co mamy do posadzenia? Mamy do posadzenia same nowości w naszym ogrodzie. Kupiłam wspaniałe byliny, które kwitną do października, a nawet i do listopada. Niektóre nawet od czerwca. Caluteńki czas. Mam na przykład kalamintę. Skusiłam się i kupiłam niebieską i białą.
Właśnie biała kwitnie w tej chwili.
Tak, muszę jej zrobić zdjęcie i wrzucić na Facebooka, to zobaczycie. Niby ma napisane, że kwitnie do października, ale ona przyszła do nas z pączkami. No i mimo, że jest listopad, kwitnie. Jestem bardzo ciekawa, jak długo będzie kwitła. Mamy jeszcze do posadzenia różnego rodzaju trawy ozdobne. No i oczywiście mam do posadzenia tużycę Ice Dance. Nie mogę się doczekać, jak się rozrośnie i będzie właśnie pod tym świerkiem tam zadarniała całą tą powierzchnię. Mam wiesiołka i mam bodziszka bodmianie balerina, który ma kwitnąć cały sezon. Także mamy sporo do posadzenia, sporo do rozsadzenia. Potrzebujemy dużo ładnej pogody. Oczywiście jesień to też dobry czas na to, żeby dodawać rabat, powiększać w ogrodzie. Nasza stara rabata wymagała kompletnego przearanżowania po latach, I właśnie tej jesieni zabrałyśmy się za to już jakiś czas temu. Jeszcze oczywiście nie skończyłyśmy tego, no bo powstrzymuje nas posadzenie cebulek tulipanów tam właśnie, ale z bylinami już się uporałyśmy. Cała praca polegała na tym, żeby wykopać wszystkie byliny, oczyścić ich karpy z chwastów, które się wsiały w środek. No i oczywiście tak wrosły w korzenie, tak się splotły z korzeniami tych bylin, że nie sposób było po prostu bez wykopywania oczyścić rośliny z tych chwastów. Więc wykopałyśmy wszystkie byliny, oczyściłyśmy glebę i właśnie te karpy bylin. No i przy okazji podzieliłyśmy byliny, bo one, jak wiemy, co parę lat wymagają dzielenia, żeby pięknie kwitły i pięknie dalej się rozrastały. Zostały wykopane liliowce, wykopałyśmy też irysy syberyjskie, co nie było łatwe. Wykopałyśmy nadmiar białych fiołków, bo no, one się rozsiewają w szaleńczym tempie. I wykopałyśmy nasze piękne w trzech kolorach floksy. Po wykopaniu i podzieleniu zastanowiłyśmy się, jak chcemy, żeby wyglądała nasza rabata, co chcemy zmienić, co chcemy dodać i jak poukładać te byliny, żeby to pięknie się komponowało. Bo jak wiemy, żeby rabata była piękna i zdobiła nasz ogród, to trzeba umiejętnie posadzić w niej powtarzalnie byliny w dwóch lub trzech plamach większych, bo jeżeli rozsadzimy tak, że posadzimy po jednej sztuce z danej rośliny, to niestety ale kompozycja nie będzie udana. Więc wymyśliłyśmy, że zmieniamy naszą rabatę.
I pogrupujemy.
Pogrupujemy. Zrobimy tak, żeby wymieniały się, jeśli chodzi o termin kwitnienia. Zrobimy tak, żeby zawsze była atrakcyjna, żeby wyższe byliny były z tyłu, niższe byliny były bardziej bliżej przodu. No i żeby nasze fiołki były na obwódce, żeby było pięknie od samej wiosny aż do zimy. Także wiosnę obstawiłyśmy sobie fiołkami, hiacyntami,
szafirkami
i tulipanami.
I tulipanami.
Później mamy irysy syberyjskie, mamy floksy, mamy liliowce, mamy tam jeszcze bez, który góruje nad całą rabatą. I
hortensje.
Hortensje bukietowe, tak, ale to już w drugiej połowie lata, które pięknie wyglądają też jesienią i zimą. No i myślę, że znajdzie się tam jeszcze miejsce na jakieś trawy ozdobne. W jednym rodzaju, bo nie chcę, żeby tam było za dużo tego wszystkiego i żeby zrobił się miszmasz. Może rozplenice japońskie, bo one nie są zbyt wysokie i są piękne, zwiewne i dodadzą uroku właśnie na jesieni. Jak już posadzimy nowe rośliny i poprzesadzamy, porozmnażamy byliny, no to zostanie nam zabezpieczyć trawy ozdobne na zimę.
Przede wszystkim je związać, ponieważ suche liście odrywają się, fruwają wtedy po całym ogrodzie nawet i po tarasie. Więc trawy trzeba związać, albo zapleść, albo związać, jak komu wygodnie i jak kto chce.
Zostanie nam jeszcze do rozwiezienia kompost na rabaty, ale do tego właśnie potrzebujemy, żeby był fajny dzień, bo ja nie cierpię, po prostu nie cierpię tego robić, jak jest mokro, mglisto
i zimno.
Jak szpadel mi się ślizga, jak kompost jest mokry i ciężki. Później cały trawnik jest rozrajdowany taczką. Ja lubię to robić, kiedy jest ciepło, sucho, kompost jest piękny, przesypuje się przez ręce i lubię sobie go tak ładnie rozłożyć, głównie na różankę, no bo róże są to rośliny, jak wiemy, bardzo żarłoczne, potrzebują wielu składników odżywczych, żeby pięknie kwitły, żeby były zdrowe.
I oczywiście, żeby nie przemarzły, trzeba nasypać kopczyki z kompostu, co zabezpieczy właśnie korzeń przed przemarzaniem. I my u siebie mamy dwa kompostowniki. Jeden na działce warzywnej, który się robi cały rok, aby na jesień był gotowy, a drugi mamy w ogrodzie. Jak się jeden przerobi, wtedy zużywamy go, a drugi robi się powoli, aż do drugiego sezonu.
Tak, mamy tak na zmianę, że raz wykorzystujemy kompost z jednego, raz wykorzystujemy kompost z drugiego, a mamy też dwa, ponieważ my mamy działkę podzieloną drogą. Jest to droga prywatna, ale jednak jest podzielona, dlatego żeby było szybciej, wygodniej i żebyśmy nie musiały tak biegać ciągle po długiej działce do kompostu w jednym tylko miejscu, no to mamy właśnie w dwóch. I to jest bardzo, bardzo wygodne rozwiązanie. A kompostu potrzebujemy dużo. I robimy go dużo. Co jeszcze mamy do zrobienia? Jeszcze nie możemy zapomnieć o pojemnikach na deszczówkę.
No w tej chwili jeszcze woda deszczowa w pojemnikach jest, ale staramy się powoli opróżniać, podlewając właśnie rośliny zimozielone, ponieważ przed zimą, przed większym mrozem musimy opróżnić pojemniki. Albo je schować, albo wykręcić do góry dnem, aby woda nie została i nie zamarzła, ponieważ rozsadzi pojemnik. Ale to jeszcze trochę, jeszcze trochę wody jest.
Jeszcze mamy na to czas, jeszcze nie zapowiadają mrozów. Ja coś czuję przez skórę, że jeszcze czeka nas fajna, ciepła jesień. Ja mam jeszcze do zrobienia misję pod hasłem hortensje ogrodowe. Mam w letnisku taki półokrąg z nasadzeń hortensjowych i mam do dosadzenia tam jeszcze dwa krzewy, bo wymarzył mi się taki półokrąg z białych hortensji pod lasem. No i właśnie muszę się spieszyć, bo chcę, żeby one zdążyły się ukorzenić przed zimą. Także ja mam do zasadzenia jeszcze krzewy. No i jeszcze mam do wysadzenia dalię. Także jeśli macie w ogrodzie rośliny, które nie przeżywają u nas zim, czyli na przykład dalie, kany, czyli pacioreczniki, macie bielunie czy fuksje, to uważajcie, nie zapomnijcie wyciągnąć ich z ziemi i schować na zimę do garaży, do piwnic, no bo one zostawione w ziemi niestety umrą.
Przemarzną. To są rośliny, które przemarzną. Po pierwszych przymrozkach ścinamy części do samej ziemi i wtedy wykopujemy, czekamy kilka dni, żeby obeschły i przenosimy do garażu, ewentualnie do piwnicy chłodnej.
Tak, można je przetrzymywać najwygodniej w jakichś skrzynkach wysypanych trocinami czy torfem.
Leciutko od czasu do czasu, jeżeli widzimy, że karpa jest zbyt sucha, leciutko podlewamy i czekamy do wiosny, kiedy zaczynają wychodzić już pierwsze zielone, no takie kły od korzenia.
Tak, jeśli chodzi o te rośliny, to warto też oglądać je w czasie zimy, kiedy są wykopane, czy nie zaczynają nam pleśnieć, bo to jest bardzo niebezpieczne dla nich. Pomieszczenie nie może być zbyt wilgotne do przechowywania. Robimy też tak w naszym ogrodzie jeszcze z dwoma roślinami, a mianowicie z begoniami i pelargoniami. Od kilku lat moja mama szaleje na tym polu i w związku z tym ma coraz więcej pelargonii i coraz więcej begonii.
Pelargonie zarówno jak i begonie, mam co roku te same. Jeżeli zapowiadzą jakiś większy przymrozek, ma przyjść nocą, wtedy wykopuję je. Wykopuję je z ziemią i układam w skrzynkach, jedna obok drugiej bardzo ciasno. Leciutko podlewam i odstawiam je do piwnicy. Obserwuję oczywiście. One tam w piwnicy robią się brzydkie. Na przykład pelargonie mają brązowe liście, które im opadną. Zaczynają puszczać nowe pędy, też takie wiotkie bardzo wysokie. To też im trzeba odłamać i pozostawić tak aż do wiosny. Z tych starych pelargonii można szczepić młode, a można wsadzać z powrotem te same stare krzaki. Ja tak robię. Wtedy kwitną one bardzo, bardzo mocno, bo to są krzaki mocne, duże. I co roku mogą być odmładzane przez obrywanie tylko tych takich brzydkich, grubych pędów. Begonie mam w tym roku białe. Po raz drugi te same. Jeszcze rosną i jeszcze kwitną. Ale już niedługo będą musiały być wykopane i też powędrują do piwnicy. I tam sobie przezimują zimę. Są to bardzo duże krzaki. Dlatego dosyć dużo miejsca muszę im poświęcić w piwnicy, aby przezimowały. I oczywiście tak jak i z pelargoniami. Odrywamy, jeżeli są zbyt wysokie, a od korzenia puszczają młode, piękne listki i młode kwiatki. Także nie bójcie się. Można normalnie sekatorem przyciąć w połowie albo i niżej do przechowania. One odrosną i zakwitną w przyszłym roku te same krzewy, te same z tego samego korzenia.
Ale pelargonie przycinasz przecież jeszcze.
Tak, przycinam pelargonie. Po prostu
im niższe... Ale przycinasz je przed wiosną? Przycinasz je po wykopaniu je... z ogrodu jesienią?
Nie. Jesienią wykopuję, zanoszę do piwnicy takie, jakie są. Ponieważ one tam w piwnicy zrobią się bardzo brzydkie. Najpierw im z braku światła zrobią się liście żółte. Później brązowe. I to wszystko trzeba oberwać, żeby nie zapleśniały. I z boku, od samego dołu puszczają młode listki i młode pędy. I wtedy właśnie ucinam albo po prostu odłamuję, to się lekko odłamuje te wysokie, brzydkie, górne pędy. I wtedy tworzy się mała roślina, niska, ale zagęszczona, tak. Ładna. Duży, ładny krzew.
Ale można pelargonie równie dobrze przynieść przecież z ogrodu do domu. Na parapety. Ona wtedy będzie po prostu w domu rosła, kwitła, cieszyła oczy. A później można
je... A później z tego szczepić.
Albo pobrać z niej sadzonki, tak. I starą wyrzucić. Albo...
No musi być odmłodzona w każdym razie.
Co dwa lata.
Tak.
Nie dłużej. Dłużej nie ma co. To już sprawdziłyśmy, że starsze gorzej już kwitną.
Tak. I gorzej wyglądają, bo są grube te łodygi i nie są takie zwarte. Nie jest to taki ładny, powiem, krzew.
Mhm.
Tak.
No i dzięki temu oszczędzamy sporo pieniędzy.
O, bardzo dużo, ponieważ mamy bardzo dużo begonii. I pelargonie zawsze mamy swoje. Mówimy tu o pelargoniach stojących.
Mhm. A wszystkie inne, jednoroczne... Takie, które...
Wszystkie inne jednoroczne są wyrwane, korzenie wyczepane z ziemi i wędrują na kompost, aby w przyszłym roku znów w postaci kompostu trafiły na tą samą działkę.
Dokładnie tak. Tak właśnie zrobiłyśmy już z tyniami, ponieważ już nie wyglądały atrakcyjnie, i z godecjami. Ja w tym roku próbowałam z nimi swoją przygodę. No, pięknie kwitły, ale do momentu, kiedy nie przyszły takie dłuższe deszcze. I okazało się, że te kwiaty niestety nie są odporne na opady. Nie wyglądały atrakcyjnie, więc się ich pozbyłam. Nie wiem, czy będę próbowała w kolejnym sezonie z nimi. Chociaż może się jeszcze raz skuszę, może będzie inny rok.
Chociaż u nas cynie wyrosły bardzo, bardzo wysokie i robiły cień tym roślinom, które niżej posadzone. Pod wpływem wiatru i deszczu też tak wysokie cynie przewracają się.
Ale piękne były. Na bukiety. No i wprowadzały niesamowitą ilość koloru do ogrodu.
Zobaczymy, co będzie na wiosnę, co będziemy sadzić nowego, co nam się spodoba.
Ja mam jeszcze w letnisku jedną pracę do wykonania przed zimą. Mam nadzieję, że zdążę tam pojechać. Muszę to zrobić, ponieważ ja tam zagospodarowuję kolejne fragmenty działki. Działka jest pod lasem. Od wielu, wielu lat była zaniedbana. I teraz wkraczam w taką część tej działki najbardziej dziką. Krzewy, samosiejki zostały już wycięte, korzenie wykopane, natomiast nie mogę sobie poradzić z chwastami. Nie chcę tam używać chemii i życie nauczyło mnie takiej jednej metody zupełnie przez przypadek. 4 lata temu, jak tam zaczynałam w ogóle działać i zakładać ogród, mieliśmy taką plandekę, którą była przykryta bryczka. I wiatr ją zwiał, rzucił ją po prostu na te nieużytki. I wiosną okazało się, że pod tym materiałem jest czyściusieńka czarna ziemia i nie ma nawet pół chwasta. I co się okazało? Okazało się, że po prostu chwasty nie wróciły na to miejsce. Od tej pory, jak mam takie naprawdę zachwaszczone miejsce, gdzie jeszcze nic mi nie rośnie, no bo wiadomo, że gdybym miała tam nasadzenia, no to nie dałoby się zastosować tej metody, ale jeżeli mam taki kawałek naprawdę ciężkich do wytępienia chwastów, to po prostu przykrywam folią lub właśnie tą grubą plandeką. To powoduje, że jeżeli przykryję jesienią, to do wiosny mam wytępione wszystkie chwasty. I wtedy, to bezpowrotnie.
I wtedy można przystąpić do zakładania rabaty i do sadzenia roślin.
Dokładnie tak. Wtedy ziemia jest wilgotna, nie ma chwastów, jakieś tam tylko korytarzyki małych zwierzątek są, czyli one też jeszcze znalazły w międzyczasie schronienie pod tą folią i naprawdę ziemia jest jakaś taka pulchna, fantastycznie się sadzi w takim miejscu. Więc poszerzam moją ekspansję i tej jesieni kładę naprawdę dużą czarną folię pod lasem po to, żeby na wiosnę nasadzić. Mam w głowie albo barwinek, albo bluszcz o biało-zielonych liściach. Marzy mi się tam taki jasny zakątek w cieniu. Także ja mam jeszcze akcję z folią. No a później, ale to dużo, dużo później, jeszcze nas będzie czekało okrywanie roślin przed mrozem. Ale czy będzie w tym roku zima?
Jeżeli zapowiedzą duże mrozy, no to wtedy musimy zabezpieczyć swoje rośliny.
Ale tylko duże mrozy, żeby nie za wcześnie. Pamiętajcie, nie bądźcie nadgorliwi i nie zakrywajcie swoich roślin zbyt szybko, ponieważ to im zaszkodzi. Zaczną puszczać pod tymi włókninami, pod tymi workami. Później, gdyby przyszedł mróz, to po prostu uszkodzi wszystkie te pędy, pączki i będzie po wszystkim.
Lepiej później niż wcześniej.
Tak. A teraz wiadomo, zimy mamy jakie mamy. W zasadzie to ja się zastanawiam, czy w ogóle w tym roku nakrywać nasze rośliny. Zobaczymy. Ale nie sądzę, żeby było to potrzebne. A u nas w ogrodzie okrywania takiego zimowego wymagają od nas przede wszystkim hortensje ogrodowe. Bo hortensje ogrodowe to są rośliny, które już we wcześniejszym sezonie zawiązują pąki na następny sezon. Więc jeżeli te pąki przemarzną w zimie, no to na drugi rok niestety nie mamy kwitnienia. Więc hortensje ogrodowe zabezpieczamy. Zabezpieczamy nasze wszystkie młode rośliny, które mamy w ogrodzie. A u nas to przede wszystkim magnolie.
Co roku młodą magnolię zabezpieczam białą włókniną. Lekko, gałązki trzeba podnieść lekko do góry, związać sznurkiem, ale nie ściskać, owinąć dookoła włókniną, nie grubo, pojedynczo najlepiej i zostawić tak aż do wiosny.
No i na dole związać, żeby ta włóknina...
No żeby się jednak... nie rozleciała, no to trzeba związać albo sznureczkiem, albo końcówki zawiązać tuż przy pniu. I to wszystko.
Ważne, żeby nie ścisnąć za bardzo tej rośliny, tak, żeby ona miała dopływ powietrza. A jeśli chodzi o hortensje ogrodowe, to bardzo ważne jest ścięcie przekwitłych kwiatów, zanim nałożymy na nie worki, czy zanim też włókniną je zabezpieczymy, ponieważ te duże, takie pełne kwiaty pod wpływem wilgoci pleśnieją później w tym zawiniątku i niestety, ale no nie robimy tak dobrze naszym roślinom w ten sposób.
Przy hortensjach to trzeba uważać, żeby wszystkie liście spadły. Najlepiej to robić właśnie po przymrozku, gdzie nie ma liści, bo jeżeli ściśniemy liście i kwiaty, to na pewno zapleśnieje roślina i nie zakwitnie w przyszłym roku. Należy poczekać, aż wszystkie liście opadną, ściąć kwiaty, lekko ścisnąć sznurkiem gałązki do góry, podciągnąć, lekko ścisnąć sznurkiem, aby można było nałożyć worek. Worek biały nakładam, nie wiążę, nie ściskam, zostawiam luźno nałożony worek na każdy krzew.
No ale jeśli jest mniejsza roślina, to po pierwsze nie wymaga ściskania sznurkiem, a po drugie, jeśli worek czy też kaptur, bo są przecież w sprzedaży jeszcze kaptury, może sfrunąć pod wpływem tych wiatrów zimowych. Dlatego warto jest przy samej ziemi ścisnąć sznureczkiem ten worek, żeby on po prostu nam gdzieś nie odleciał.
No, z młodej może sfrunąć, natomiast takiej dużej to jest założony tak na ciasno, że nie spadnie. Przy zakładaniu trzeba uważać też, jeżeli to jest już duży krzew, żeby nie odłamać właśnie tych młodych pączków. Zakładać to delikatnie, najlepiej to w dwie osoby, założyć delikatnie od góry do samego dołu, ściągnąć i zostawić worek.
Przy zakładaniu trzeba uważać na pączki, ale też przy ścinaniu kwiatów. Pamiętajcie, ścinajcie tylko same kwiaty. Nie ścinajcie kwiatu z kawałkiem pędu pod kwiatem, bo tam już mogą być te pączki
kwiatowe.
Tak. Ścinajcie tylko przekwitły kwiat. My mamy jeszcze jedną pracę do zrobienia, ale to już tak nie w naszym stricte ogrodzie ozdobnym, tylko w tej części, gdzie łączy się już ogród z sadem. Mamy do pozbierania ostatnie jabłka. Jabłka zbieramy i przerabiamy na mus do szarlotki. Moja mama co roku zabezpiecza się, żeby w zimie miała już tak zwanego gotowca w słoiku, bo my nie potrafimy żyć bez szarlotek całą rodziną, więc kiedy jest jesień, to nie pozostawiamy ani jednego jabłka nieprzerobionego. Jeśli macie jeszcze inne owoce, to oczywiście też warto je zebrać. Czy to aronie, choć myślę, że w tym roku to już dawno aronie wszyscy pozbierali lub opadła, ale może macie jeszcze jakieś ostatnie maliny, to też warto jeszcze je pozbierać i skorzystać. To wszystkie prace jesienne, które trzeba wykonać w naszych obu ogrodach, po to, by ogrody były piękniejsze od następnej wiosny. Mamy nadzieję, że Wy też działacie w swoich ogrodach i ogródkach, a jeśli do tej pory nie mogliście się do tego zebrać lub nie wiedzieliście, jakie prace teraz wykonać, to mam nadzieję, że ten odcinek rozwiał Wasze wątpliwości. Dziękujemy za posłuchanie i życzymy wszystkim pięknej, złotej, polskiej jesieni. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.